Przechodzimy teraz do kolejnej misji, czy kolejnego elementu misji. Właśnie ciężko jest stwierdzić, czy to jest osobna misja, czy to kolejny element tej samej misji, bo chcielibyśmy, żeby to wszystko było skoordynowane, ale niestety nie jest, więc to są osobne zupełnie instytucje, które Unia Europejska, różne jej organy rozlokowują w państwie pokonfliktowym. Więc EU Special Representative, czyli specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Jak Państwo widzicie na slajdzie szóstym, został rozlokowany w 2002 roku. Czyli wcześniej niż EUPM i wcześniej niż misja wojskowa, misja Altea. Można było tak zrobić, czy bezpiecznie było tak zrobić, dlatego że połączono tą instytucję EU Special Representative z High Representative, czyli wysokim przedstawicielem ONZ-u. I próbowano z tego zrobić taką, powiedzmy, przejściówkę, czyli tak samo jak wojska unijne były rozlokowane jako wojska natowskie pod banderą ONZ-u, a potem został rebranding zrobiony i nowy łańcuch dowodzenia i tak dalej, potem w to wprowadzane, to tak samo mniej więcej wyglądało to właśnie z EU Special Representative. Od 1996 roku, czyli zaraz po podpisaniu traktatów pokojowych z Dayton, funkcjonuje wysoki przedstawiciel ONZ-u w Bośni i Hercegowinie. Jego zadaniem było nadzorowanie implementacji Dayton Peace Accords, szczególnie jego cywilnej części. Same traktaty pokojowe z Dayton, czy traktat z Dayton, jest bardzo krótki, to jest bardzo krótki dokument, ale ma 14 załączników, z czego bodajże 12 z nich to są właśnie załączniki określające zadania cywilne. Czyli wysoki przedstawiciel ONZ-u miał nadzorować wdrażanie tych postanowień i był ostateczną instancją do rozstrzygania w przypadku powstania sporów, które dotyczyły traktatów pokojowych w Dayton. To jest instytucja powołana przez ONZ, a odpowiada przed czymś, co się nazywa Peace Implementation Council. I to jest znowu dosyć ambiwalentna instytucja w stosunkach międzynarodowych, ponieważ Peace Implementation Council był uhonorowany, czy zdobył acknowledgement ONZ-u, ale generalnie składał się z przedstawicieli tych państw, które chciały uczestniczyć w Peace Implementation Council, czyli przedstawicieli rządów innych państw, które były zaangażowane w stabilizowanie Bośni i Hercegowiny. Więc jak Państwo widzicie, ta konstrukcja międzynarodowa jest słabo oparta o, znaczy ona jest oparta o prawo międzynarodowe, ale prawo międzynarodowe w tym zakresie jest siłą rzeczy, jest dosyć, no nie, ono nie jest słabe, ono nie jest ambiwalentne, ale jakby prawo międzynarodowe publiczne w tym zakresie jest tak długo działa, jak państwa, które zgodziły się, że ono działa, będą nadal uważały, że ono działa. I wszystko inne tworzone na podstawie tego prawa działa tak długo, jak państwo umówią się, że to działa. Więc tak właśnie działał wysoki przedstawiciel ONZ-u. Jest to bardzo pozytywnie oceniana instytucja, bardzo potrzebna. Bez tej instytucji Bośnia i Hercegowina praktycznie nie miałaby szansy funkcjonować, ponieważ wysoki przedstawiciel wspiera proces budowania pokoju, czy nadzoruje, pospiesza, popycha do przodu i jest aktywny w państwie, w którym funkcjonuje. ONZ wysokich przedstawicieli rozlokował wcześniej w innych miejscach na świecie i generalnie wszędzie, gdzie oni są, ich funkcjonowanie jest bardzo pozytywnie oceniane. Podobnie stosunkowo pozytywne recenzje zbiera instytucja EU Special Representative. Więc w marcu 2002 roku Paddy Ashdown zostaje pierwszym specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. I przejdźmy teraz do slajdu siódmego, na którym macie Państwo przedstawione coś, co się nazywa Bone Powers. Kiedy Przez cały 1996 rok wysoki przedstawiciel ONZ-u próbował działać, ale niewiele z tego wychodziło, dlatego że nie miał zwierzchności nad armią i miał mało kompetencji do tego, żeby zmieniać prawo w Bośni i Hercegowinie. W grudniu 1997 roku Peace Implementation Council, czyli ta instytucja, wobec której odpowiadał wysoki przedstawiciel ONZ-u, zdecydowała się dać mu zestaw silnych kompetencji, których nie miał do tej pory. Do tej pory chyba żaden EU Special Representative, nie, przepraszam, nie EU, tylko wysoki przedstawiciel ONZ-u nie miał aż tak silnych kompetencji. Bo to są... Wysoki przedstawiciel ONZ-u dostał prawo do tego, żeby wprowadzać nowe prawo do systemu prawa Bośni i Hercegowiny, zmieniać prawo już istniejące, a także odwoływać osoby zajmujące stanowiska z tych stanowisk, jeżeli uzna, że są ku temu podstawy. Czyli jak Państwo widzicie, są to kolosalne kompetencje do tego, żeby ingerować w sprawy wewnętrzne, w system prawny, w sposób zarządzania państwa przyjmującego. Czyli po prawdzie jest to jakby szkielet może nie, jest to powiedzmy rusztowanie dla całego systemu politycznego i systemu prawnego i systemu wyborczego w państwie przejmującym, w Bośni i Hercegowinie, czyli w zasadzie można kwestionować demokratyczność instytucji wysokiego przedstawiciela, jeżeli on ma prawa tak silnie ingerujące w rzeczywistość państwa przejmującego. A z drugiej strony rzeczywistość pokazała, że tylko i wyłącznie, szczególnie w tej pierwszej fazie, jeszcze w latach 90., tylko i wyłącznie dzięki realizacji przez wysokich przedstawicieli ich uprawnień, ponieważ kilku korzystało z tych bond powers, z ich uprawnień szeroko zdefiniowanych do tego, żeby zmieniać rzeczywistość w Bośni i Hercegowinie, tylko dzięki temu proces konsolidacji pokojowej w ogóle szedł do przodu, bo inaczej byłaby zupełna stagnacja, a być może odwrót do konfliktu. W pierwszych latach, w 98, 99 i jeszcze w 2000 roku, tych akcji podejmowanych przez wysokich przedstawicieli było bardzo dużo. Oni faktycznie odwoływali z urzędów osoby podejrzane o popełnienie zbrodni w czasie trwania wojny w Bośni i Hercegowinie. Oni wdrażali prawo z ustanowieniem, którego parlament Bośni i Hercegowiny miał problemy, ponieważ wiemy, że proces decyzyjny tam jest bardzo skomplikowany, bo wszystkie trzy grupy muszą się zgodzić na jakieś postanowienia, żeby one weszły. W związku z tym blokada jest bardzo prosta. Więc gdyby nie to, że wysoki przedstawiciel ONZ-u wdrażał samodzielnie to prawo, to ono prawdopodobnie do dnia dzisiejszego nie byłoby wdrożone. Więc bardzo szczodrze wysocy przedstawiciele korzystali z tych bond powers, szczególnie w pierwszych etapach swojego działania. Czyli wysoki przedstawiciel ONZ-u, która to instytucja nadal pozostała w Bośni i Hercegowinie, nie została wycofana, jest taką instytucją działającą bardzo hardkorowo, z obszernymi kompetencjami, co prawda bez armii, natomiast z dużymi możliwościami prawnymi i formalnymi. I do tych kompetencji została dołączona instytucja EU Special Representative, która była pomyślana trochę inaczej, to znaczy ona nie miała zastępować wysokiego przedstawiciela, ale osoba, która miała być EU Special Representative, miała być jednocześnie wysokim przedstawicielem ONZ-u. I w momencie, kiedy ta instytucja była jakby realizowana, czyli EU Special Representative był rozlokowany, czy był jakby powołany w 2002 roku, osoba, która sprawowała to stanowisko, miała robić dwie rzeczy, czyli kontynuować pracę wysokiego przedstawiciela i jednocześnie realizować mandat powierzony przez Unię Europejską. I ten mandat był przygotowany w odniesieniu do Dayton Peace Accords i w odniesieniu do misji wysokiego przedstawiciela ONZ-u, ale jednocześnie miał realizować dodatkowe zadania zgodne z tak zwanym Stabilization and Association Process, czyli procesem zbliżania Bośni i Hercegowiny do członkostwa w Unii Europejskiej. Czyli jakby była to, powiedzmy, szkielet realizacji strategii unijnej wobec Bośni i Hercegowiny, która oparta była właśnie o pomysł przyjęcia Bośni do Unii Europejskiej z czasem, kiedy Bośnia będzie spełniała warunki formalne. I spójrzmy teraz na slajd 8, na którym zobaczycie Państwo szczegółowy mandat EU Special Representative w Bośni. Czyli mamy tak, pomoc w transformacji politycznej, dialogu politycznym pomiędzy stronami. Czyli jest to mediowanie pomiędzy liderami politycznymi i liderami grup w Bośni i Hercegowinie. Koordynacja zadań politycznych Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Od razu będę Państwu komentować te punkty na bieżąco, żeby się nie nagromadziło. Ponownie przypomnijmy, że specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej otrzymał tą kompetencję, natomiast konstrukcja całej misji unijnej w Bośni i Hercegowinie nie była do tego dostosowana, ponieważ każdy projekt, program, każda instytucja odpowiadała przed swoją komórką, która ją tam rozlokowała, która jest usytuowana w Brukseli. Czyli generalnie była dosyć słaba koordynacja pomiędzy elementami misji unijnych. Pomimo, że formalnie jest taka instytucja, która mogłaby zająć się koordynacją tych misji na miejscu. Tyle tylko, że każda z tych elementów misji, każdy z tych elementów misji ma swoje zadania i musi się rozliczać z ich realizacji, a w związku z tym koordynacja przez kogoś na miejscu byłaby trudna, czyli albo rybka, albo akwarium, albo te elementy misji mają odpowiadać przed Brukselą, czy swoimi różnymi komórkami w Brukseli, albo mają realizować to, co EU Special Representative uważa, że jest najistotniejsze, żeby w danej chwili realizować. Dalej, pomoc i koordynacja wysiłków w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w połączeniu z EUPM i z EUFOR Althea. To by było strasznie fajnie, gdyby tak się dało, tylko już wiemy, że tutaj to są, po pierwsze, USR nie ma żadnej siły zbrojnej, absolutnie żadnego zbrojnego ramienia, a po drugie, mamy spór kompetencyjny pomiędzy EUPM-em a Altheą. Dalej, doradzanie komendantowi EUFOR w sprawach politycznych i oczywiście może doradzać, przy czym nie ma to żadnej wiążącej mocy, czyli nie ma zwierzchności nad działaniami EUFOR. Przewodniczenie spotkaniom szefów misji Unii, przedstawiciel z państw członkowskich oraz informowanie ich o postępach w działaniach Unii Europejskiej. Okay. Zapewnienie spójności działania Unii w stosunku do obywateli Bośni i Hercegowiny. Proszę Państwa, już dla samego tego punktu naprawdę nie chcielibyście wziąć tego jobu. Przechodzimy teraz do slajdu 9. Na nim macie Państwo tą kompetencję. Wyobraźcie sobie, że jesteście odpowiedzialni za całą zupę skonstruowaną z różnych programów i musicie, jesteście tą twarzą Unii Europejskiej, która mówi ludziom w Bośni i Hercegowinie, którzy doskonale widzą, jak to wszystko działa albo nie działa. Musicie im powiedzieć, że jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą i pomimo, że mamy tutaj lekki chaos, w moim głębokim przekonaniu powinniście wspierać proces integracji waszego państwa z Unią Europejską, bo wierzcie mi, nie wszystko w Unii działa tak, jak Unia działa w waszym państwie. Przyznacie, że byłaby to bardzo mało komfortowa dla was sytuacja, podobnie jak była bardzo mało komfortowa dla specjalnego przedstawiciela Unii. Kolejnym punktem jest doradztwo w zakresie implementacji zasady prawa. Ponownie, oczywiście, rola wysokiego przedstawiciela ONZ-u i specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w czynieniu z Bośni państwa prawa jest kolosalna, absolutnie kolosalna. I natomiast nie ma on kompetencji do tego, żeby zarządzać unijną misją wdrażania zasady prawa, czyli jakby podstawowa instytucja, która robi wdrażanie prawa i pilnuje, żeby było państwem prawa, nie jest kompetencyjnie powiązana ze specjalną jednostką unijną, czy specjalnym programem unijnym rozlokowanym w Bośni do tego, żeby działało w zakresie konsolidacji zasady państwa prawa w Bośni. Więc jakby coś tutaj jest niedopracowane. Doradzanie w sprawach politycznych szefowi misji policyjnej. Okej. Okay. Wspieranie reformy policji. Naturalnie, no kluczowy element, jeżeli Special Representative też jakby przejmuje te bond powers, bo jest także wysokim przedstawicielem, no to jego rola tutaj będzie kluczowa w reformie sektora bezpieczeństwa. Dalej, konsultacje programów unijnych w zakresie pomocy przedakcesyjnej. Wszystko fajnie, tylko ponownie pusty zapis, bo nie ma kompetencji wykonawczych do tego. Wspieranie rozwoju praw człowieka, podstawowych wolności. No to świetnie. Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie współpracy z ICTFY. To jest Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Popełnionych w byłej Jugosławii. Ponieważ władze lokalne nie bardzo są chętne do tego, żeby współpracować z tym trybunałem, no to współpraca z tymi władzami także jest dosyć problemowa, ale oczywiście konieczna. Ostatnim z punktów jest wspieranie reformy konstytucyjnej. I wszyscy wiedzą, wszyscy na świecie wiedzą, że trzeba zmienić konstytucję Bośni i Hercegowiny z przyczyn, które Państwu przedstawiam już poprzednio, czyli że ta konstytucja daje zupełnie niefunkcjonalne państwo z nieprzepływowym, niepłynnym procesem decyzyjnym. Państwo, które łamie prawa człowieka, ponieważ nie daje biernego prawa wyborczego około 8-10% społeczeństwa, które nie należy do żadnej z największych, trzech największych grup etnicznych, które powoduje, że w zasadzie konflikt został zamrożony, natomiast proces decyzyjny jest zupełnie niefunkcjonalny, podobnie jak i zarządzanie państwem, ponieważ i egzekutywa tego państwa także jest nie duplowana, tylko triplowana i wymaga kontrasygnat wszystkich wiceministrów. W związku z tym wiemy, że konstytucję w Bośni i Hercegowinie trzeba zmienić, ale też wiemy, że to nie jest proste i na pewno sam specjalny przedstawiciel ONZ-u, ani nawet wysoki przedstawiciel, przepraszam, specjalny przedstawiciel Unii, ani nawet wysoki przedstawiciel ONZ-u nie będą w stanie tego zrobić. Tylko siły lokalne, tamtejsze, autochtoniczne mogą przeprowadzić reformę procesu konstytucyjnego, na co zupełnie nie mają ochoty. Ale naturalnie trzeba naciskać i Unia Europejska próbowała już kilkukrotnie naciskać, ale w tej chwili nie ma już żadnego ani bata, ani marchewki do tego, żeby to zrobić. To znaczy marchewką może być tylko i wyłącznie obietnica przystąpienia do Unii, ale społeczeństwo Bośni i Hercegowiny nie uważa tej obietnicy za realną. W związku z tym nie będzie głosowało inaczej niż głosowało do tej pory, a do tej pory głosowało na nacjonalistów, którzy chcą jak największego osłabienia struktur władzy państwowej na poziomie państwowym. Marchewką natomiast mogłoby być także przystąpienie do strefy Schengen, ale w zasadzie udostępnienie ruchu bezwizowego ze strefą Schengen w zamian za przyjęcie innego pakietu praw odebrało Unii Europejskiej także i tą marchewkę. Jeżeli chodzi o jakieś baty, no to w zasadzie ciężko o jakieś, których czy liderzy polityczni, czy społeczeństwo Bośni i Hercegowiny już wcześniej by nie doświadczyli, czyli na przykład, nie wiem, embarga albo w jakiś sposób wykluczenia ze społeczności międzynarodowej. Więc to też nie za bardzo na nich działa. Przechodzimy teraz do slajdu 10. Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej był jako instytucja połączony z wysokim przedstawicielem ONZ-u. Był to tak zwany double hatting, czyli jeden człowiek, a dwa kapelusze, czyli jeden człowiek sprawujący dwie różne funkcje. Unia Europejska chciała w ten sposób, no, po pierwsze, zwiększyć swoją obecność w Bośni i Hercegowinie i w ogóle na Bałkanach Zachodnich, próbować realizować swoją politykę tam, próbować się uczyć, jak działają instytucje międzynarodowe stabilizujące taki konflikt, ale także wydawało się sensowne, żeby spróbować pomyśleć o stabilizacji Bośni jako o procesie połączonym z procesem integracji europejskiej, czyli poprzez obietnicę uczestniczenia w Unii Europejskiej spróbujemy jakby z tego zrobić tą właśnie największą marchewkę, jaką mamy i używać tego jako argumentu w nakłanianiu liderów politycznych w Bośni i Hercegowinie do zmian w kierunku demokratyzacji. Czyli wydawało się, że jest szansa na to, żeby jedną politykę płynnie wpleść w drugą politykę, czyli politykę stabilizacji połączyć z polityką rozszerzenia Unii Europejskiej. No i wyobraźcie sobie Państwo, że w 2011 roku sytuacja osiągnęła takie stadium, że trzeba było te dwie instytucje rozłączyć, dlatego że z czasem zamiast być coraz spokojniej, było coraz niespokojniej. Zamiast Bośnia zbliżać się do Unii Europejskiej, zaczęła się od niej znacznie oddalać. A w związku z tym cała ta filozofia demokratyzowania Bośni poprzez obietnicę uczestniczenia w Unii Europejskiej okazała się fiaskiem, okazała się zupełną klapą i counterproductive tak naprawdę. Problemy po tych 9 latach były coraz bardziej podstawowe i coraz bardziej powiązane z koniecznością wymuszania działań czysto stabilizacyjnych. Czyli ani politycy w Bośni, ani społeczeństwo nie były gotowe do tego, żeby w ogóle rozmawiać o ciągu o dalszym procesu przystępowania do Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, problemy były bardzo podstawowego rodzaju, czyli nadal wzmacnianie się nacjonalistów, coraz bardziej niefunkcjonalne państwo, coraz większe podziały pomiędzy grupami. Więc EU Special Representative zamiast skoncentrować się na wdrażaniu polityki unijnej i tej strategii właśnie rozszerzenia, coraz więcej czasu poświęcał na ochronę postanowień traktatów pokojowych. W związku z tym zdecydowano się na rozłączenie tych dwóch instytucji i osobno funkcjonuje specjalny przedstawiciel Unii i osobno wysoki przedstawiciel ONZ-u w tej chwili. Jeden się koncentruje na nadzorowaniu traktatów pokojowych z Dayton, a drugi się koncentruje na obecności Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Traktatem z Lizbony połączono funkcję specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni z funkcją szefa delegacji komisji w Bośni i Hercegowinie. To trochę wzmocniło i jednego, i drugiego tak naprawdę, czyli jakby amalgamacja, konsolidacja tych dwóch instytucji wzmocniła je obydwie, dlatego że EU Special Representative ma w tej chwili i personel do działania, i szersze kompetencje niż do tej pory. I podobnie szef delegacji komisji, który ma uprawnienia EU Special Representative, może dużo więcej. Czyli jakby to idzie w tą stronę, żeby EU Special Representative był w stanie, jeśli nie nadzorować, nie koordynować, to kontrolować działanie poszczególnych programów i projektów unijnych w państwie, w którym są rozlokowane, to idzie w stronę wzmocnienia kompetencyjnego ESR, ale nadal nie jest to ideał, który chcielibyśmy zobaczyć. Czy doświadczenie, czy historia pokazały, że rację miały te państwa, które uważały, że w 2002 roku szczególnie, a może w ogóle, nie ma sensu łączyć zadań, czy nie ma sensu łączyć przedstawiciela unijnego z przedstawicielem ONZ-owskim, że w tak krótkim okresie po wojnie, a może w ogóle nigdy nie będzie odpowiednio długiego okresu po wojnie, nie ma szansy efektywnie realizować polityki unijnej i polityki stabilizacji i że Unia Europejska nie jest gotowa do tego, żeby samodzielnie realizować stabilizację państwa pokonfliktowego. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uparcie powtarzały, że instytucje z Dayton powinny zostać równie silne co do tej pory, po to, żeby do końca wdrożyć postanowienia traktatu pokojowego i wyciszyć wojnę. Część państw Unii Europejskiej, a przede wszystkim no, liderzy, jeżeli chodzi o rozwój polityki bezpieczeństwa i obrony, czyli Francja i Niemcy, były zdania, że instytucje, które zostały powołane w Dayton, mają nieaktualny mandat i że ten mandat należałoby tak czy inaczej zredefiniować i że włączenie bardziej aktywne Unii Europejskiej do działań na Bałkanach będzie odpowiednią formą redefiniowania. Mandat wysokiego przedstawiciela ONZ-u jest ustanawiany tylko na rok i od 1996 roku co roku na kolejny rok jest odnawiany. Czyli rzeczywiście jakby trudno jest tutaj długofalowo planować, ale jednocześnie daje to pewną elastyczność, ale też i pokazuje, że państwa, które nadzorują wysokiego przedstawiciela, czyli państwa, które uczestniczą w Peace Implementation Council, że i one nie do końca mają jasną wizję, jak długo jeszcze to ma trwać i jak to ma wyglądać. No generalnie tak długo to ma trwać, jak długo jest wymagane. I uważa się, że dzisiaj, co dalej z Bośnią? No dalej z Bośnią jest to, że bez reformy konstytucyjnej, która wprowadzi demokratyczne państwo prawa i taki system zarządzania tym państwem, który z jednej strony pozwoli grupom wpływać na przebieg wydarzeń, a z drugiej strony nie pozwoli im blokować systemu decyzyjnego, dopóki takiego systemu w Bośni nie będzie, to w zasadzie nie ma jak wycofać wysokiego przedstawiciela ONZ-u, ponieważ on jest rusztowaniem, który trzyma system rządzenia w jakimś kształcie i jest uzasadniona obawa, że kiedy to rusztowanie się rozmontuje, to system zarządzania w Bośni i Hercegowinie po prostu się weźmie i rozpadnie. Przechodząc do slajdu 11, krótko podsumujemy działania Unii w Bośni i Hercegowinie. Od 2002 roku Unia ma tam EU Special Representative, który, jak wiemy, przez długi czas był powiązany z mandatem ONZ-owskim. Od stycznia 2003 Unia ma policję, misję policyjną, ma też misję wojskową, którą, jak wiemy, realizuje nie Unia jako Unia, ale państwa członkowskie Unii. Ma delegację komisji, ma całą masę programów i projektów, które na tym slajdzie nie są pokazane, ale one funkcjonują w mniejszym stopniu, czy na mniejszą skalę niż, nie są tak duże jak Altea czy jak EUPM, ale działają. To wszystko jest stosunkowo mało skoordynowane. Od przełomu 99 i 2000 roku Bośnia jest objęta procesem rozszerzenia przez Unię Europejską. Jest też w związku z tym dopuszczona do finansów związanych z procesem przybliżania gospodarek i polityki państw aspirujących do Unii, więc to jest pewien plus. I gdzieś, proszę Państwa, w okolicy między 2005 a 2011 roku coś poszło szalenie źle. W momencie, kiedy siły międzynarodowe, polityczne, nie tylko wojskowe, bo pod względem wojskowym sytuacja jest stosunkowo opanowana i jest dosyć bezpiecznie, ale siły polityczne zostały, jakby ten nacisk został lekko zmniejszony. Coś poszło nie tak, że społeczeństwo Bośni i Hercegowiny przestało wierzyć w Unię Europejską, ale też przestało wierzyć w to, że społeczność międzynarodowa, czyli to wszystko, co działa pod banderą ONZ-u, jest w stanie zmienić sytuację w Bośni na lepsze. A jednocześnie system, który został zakonserwowany przez traktaty pokojowe w Dayton, system niesprawnego zarządzania państwem i powiązania pomiędzy polityką a grupami przestępczymi, jest bardzo trudny do dekompozycji. Więc rzeczywistość nie jest prosta. A ta rzeczywistość, która jest w Bośni i Hercegowinie, jest o dwa nieba prostsza do zarządzania niż to, co następnie Unia Europejska chciała na siebie wziąć w Afganistanie, już nie mówiąc o Iraku, czy państwach, innych państwach, które wymagają wsparcia lub stabilizacji, czy mówimy o Syrii, czy mówimy o Somalii, czy mówimy o innych miejscach na świecie. Także zobaczyliście Państwo pierwsze doświadczenia Unii z operacjami stabilizującymi realizowanymi w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony poza granicami Unii. Zobaczyliście, mam nadzieję, że co idzie, a co nie idzie, że jeżeli idzie, no to bardzo dobrze, że idzie, a jeżeli nie idzie, to zlepek czynników powoduje, że to nie idzie, czyli brak koordynacji wewnątrz instytucji, brak przejrzystego kanału decydowania i zarządzania misjami, ale także brak gotowości, zdolności operacyjnej Unii, brak powiązania planowania strategicznego i takiego na poziomie wysokim, poziomie politycznym, czyli brak przygotowania na przykład strategii wobec regionu czy wobec państwa i realizowanie mniejszych misji, na przykład wdrażanie zasady państwa prawa bez przygotowanej wcześniej ramowej strategii odnośnie tego państwa, jest takie trochę, no, ciężko powiedzieć, jaki to ma punkt odniesienia, co to ma nam dać. Ale też i państwa pokonfliktowe to są bardzo trudne do współpracy miejsca, dlatego że lokalne instytucje władzy są słabe lub nieistniejące, naznaczone historią sporów i konfliktów, a jeszcze do tego Unia Europejska nie ma swojego wojska, żeby wejść i przejechać walcem i zacząć od nowa. Czyli cały zespół czynników powoduje, że to wszystko nie jest proste. Są jakieś doświadczenia, Unia robi jakieś postępy, ale widzieliśmy, w jakim tempie to robi i widzieliśmy, że coraz więcej współpracy pomiędzy państwami w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony przenoszone jest na płaszczyzny dobrowolnego rozwoju tej polityki. Czyli mamy PESCO, o którym będziemy mówić, które jest platformą dobrowolną do tego, żeby państwa mogły do niej przystępować. I mamy na przykład to Centrum Planowania Operacji Cywilnych w Berlinie, które jest fundacją zawieszoną, czy powstałą na podstawie prawa niemieckiego, gdzie także uczestnictwo w tym jest dobrowolne. Czyli widzimy, że z różnych względów to nie jest takie proste. Ale jak to w życiu? W zasadzie nic nie jest takie proste.